Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Dzisiaj trzy kolejne złote myśli z cyklu 51 tez o wierszach, poetach i sensie, które to tezy w 2013 roku na łamach dwumiesięcznika literackiego Topos opublikował Mirosław Dzień, poeta, eseista i wykładowca akademicki. Teza przytoczona i skomentowana przed tygodniem brzmiała: poezja jest doświadczaniem tajemnicy, jest wchodzeniem za pomocą słowa w nieznany świat. Dzisiaj kilka słów na temat trzech kolejnych tez, które brzmią, cytuję: poezja powinna dotykać tego, co niedotykalne, i mówić o tym, co stara się ukryć milczenie. Poezja powinna być świętą czynnością, to znaczy wkraczać w świat odrębny, inny. Penetrując codzienność, winna ją przekraczać w stronę nowych lądów, niepoznanych krajów. Ci z Państwa, którzy słuchali naszych poprzednich audycji, zorientują się natychmiast, że część wątków ujętych w tych trzech tezach skomentowaliśmy już wcześniej, że sens niektórych postulatów powtarza się, tyle że w nieco innym ujęciu, więc nie będziemy już do tego wracać. A więc dzisiaj trzy nowości, które niekoniecznie przynoszą nowe treści. Co warto z nich zapamiętać? A może wszystko? A może to, że poezja powinna odkrywać, a nie zakrywać? Powinna dotykać nawet tego, co wydaje się być niedotykalne? To zagadnienie wcale nie jest takie proste. Nie jest tak proste, na jakie wygląda. Dlaczego? Bo czytając współczesną poezję, często możemy odnieść wrażenie, że wszystko jest w niej zakryte, zaszyfrowane w jakimś szczególnym, dziwacznym metajęzyku, ukryte w metaforach i w dziesiątkach innych środków stylistycznych. A nawet gdy sięgniemy po wiersze, jak się wydaje, odmetaforyzowane, pisane powszechnie zrozumiałym językiem, to może się okazać, że one co innego znaczą, niż nam się podczas lektury wydawało. Żeby dobrze zrozumieć to zagadnienie, najpierw musielibyśmy odrzucić wiersze źle napisane, niedobre, bełkotliwe, niejasne, która to niejasność bierze się z nieumiejętności autora. A jest tych wierszy nieumiejętnych mnóstwo, drukowanych i niedrukowanych. Musielibyśmy też odróżnić niejasność od niejednoznaczności czy wieloznaczności, które w poezji czują się doskonale i znakomicie jej służą. Ano bo poezja to nie jest tworzenie definicji. Poezja z natury nie jest pryncypialna, nie narzuca rozstrzygnięć. Poezja mówi do nas poprzez obrazy, które rozmaicie możemy interpretować, poprzez metafory, które domagają się współpracy naszej wyobraźni. Słowem, poezja uruchamia w nas zasadniczo inne obszary myślenia i wyobraźni niż na przykład tekst publicystyczny, erudycyjny esej czy naukowy szkic. A skoro tak, to praca poety, to akt twórczy musi być czymś innym niż praca dziennikarza, scenarzysty czy publicysty. Żeby jakoś tę odmienność nazwać, autor przytoczonych dzisiaj tez użył sformułowania święta czynność. Poezja powinna być świętą czynnością, pisze. Taki na przykład Józef Brodski, jeden z największych poetów XX wieku, wierzył w niezmienność i nadrzędność formy poetyckiej, w niemal sakralną wartość rymu i rytmu wiersza. Konsekwencją tej wiary były szamańskie recytacje, czy wprost melorecytacje, w które obfitowały jego spotkania autorskie. Jednocześnie Brodski wiedział, że ta specyficzna poetycka mowa odświętna, żeby mogła zostać przyjęta, musi być jednocześnie pozbawiona patosu, aktorskiej emfazy, wszelkiego fałszu, w który lubi zamieniać się mowa podniosła. To trudna sztuka. To ponoć ucieczka od banału odróżnia sztukę od życia. O ile w życiu banał pozwala nam odpoczywać od wielkich zadań i zamierzeń, o tyle w sztuce jest czymś niepożądanym. Choć i od tej reguły są odstępstwa, na co wskazuje nurt zwany banalizmem. No więc terytorium poezji, o której mówimy i o której pisze Mirosław Dzień, rozciąga się gdzieś pomiędzy patosem a banałem, nie popadając w żadną z tych skrajności. Dobry wiersz niejako wychodzi od zwyczajności, od codziennych rytuałów, jest mocno zakotwiczony w tym, co rzeczywiste, jednocześnie zmierza w stronę nowych lądów, niepoznanych krajów, jak pisze Dzień, poszukuje jakiegoś uniwersum, w którym człowiek mógłby odzyskać zagubiony sens. I to byłoby na tyle na temat tezy trzeciej, czwartej i piątej. Przypomnę je. Poezja powinna dotykać tego, co niedotykalne i mówić o tym, co stara się ukryć milczenie. Poezja powinna być świętą czynnością, to znaczy wkraczać w świat odrębny, inny. Penetrując codzienność, winna ją przekraczać w stronę nowych lądów, niepoznanych krajów.
W metaforze.
Ryszard Krynicki, haiku. Świat w kropli rosy. W 17 wersach haiku issy. Czym jest haiku, już w tej audycji mówiliśmy, ale przypomnijmy. Jest to na ogół trzywersowy drobiazg poetycki, który, jeżeli ma być wierny regułom gatunku, powinien w polskiej swojej odmianie składać się z 17 wersów, z których pierwszy i trzeci mają po 5 sylab, środkowy zaś ma ich 7. Lecz nie metryka czyni z wiersza haiku albo z haiku poezję. Siła haiku polega na tym, że niemal nie ma w nim poety, który w innych gatunkach poetyckich, choćby w liryce wyznania, mniej lub bardziej zajmuje nas sobą, swoimi problemami, dylematami, rozterkami i dramatami. Autor haiku czyni wszystko, by jego ja zniknęło z wiersza, a na jego miejsce wkroczył świat zatrzymany w chwili, czyli w wieczności. To postawa twórcza bliska filozofii Zen, która jest przecież szkołą przezwyciężania nie tylko własnego egoizmu, ale całkowitego wyzbywania się siebie, swoich pragnień i oczekiwań, aż do całkowitego rozpłynięcia się w niebycie. Takie jest właśnie haiku. To pusta przestrzeń po poecie, która wypełnia się światem, jak dołek w piasku na plaży wypełnia się morzem. Jak to możliwe, żeby trzywersowe haiku wchłonęło kawałek świata? W każdej drobinie jest wszechświat, powie nam mistrz Zen. Wystarczy pokazać fragment, a odsłoni się przed nami całość. Po co ja to wszystko Państwu mówię? Wystarczy przecież przeczytać jedno haiku Ryszarda Krynickiego, który do tej formy dojrzewał przez dziesięciolecia, aby w 2014 roku opublikować zbiorek pod tytułem Haiku, Haiku Mistrzów, w którym oprócz jego własnych olśnień i widzeń znalazły się utwory japońskich klasyków gatunku. Basho, Busona, Issy oraz Shiki w przekładzie krakowskiego poety. Oni też już gościli w moim cyklu w metaforze. Ale wróćmy do wiersza Ryszarda Krynickiego, który jest hołdem oddanym mistrzowi Issie, a zarazem teorią gatunku, objaśnieniem metodologii i specyfiki haiku. W trzech wersach? Owszem, na tym polega wielkość, jaskrawość tego błysku, który brzmi, przypomnijmy, następująco. Świat w kropli rosy. W 17 wersach haiku Issy. Kropla rosy jest soczewką, która choć maleńka, skupia w sobie ogrom otaczającego świata. Tą metaforyczną kroplą rosy jest drobny, bo 17-sylabowy i 3-wersowy utwór japońskiego poety, który potrafi skupić w sobie niebo, ziemię, kwitnienie śliwy i wędrówkę ślimaka. Ta soczewka skupiająca ma szansę przenieść zewnętrzny świat do naszego wnętrza, tak jak obiektyw przenosi obraz do wnętrza aparatu fotograficznego. By można go było zobaczyć, sami musimy mieć czystą optykę i chociaż trochę światłoczułości.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Wiersze Patryka Zimnego kilkakrotnie prezentowane były w naszej audycji. Autor gościł też u nas osobiście jako redaktor nowo powstałego internetowego pisma literackiego Strona Czynna. Zachęcamy Państwa serdecznie do jego lektury. Zimny ma na swoim koncie wiele publikacji prasowych oraz 4 książki poetyckie. Przypomnijmy, Uchoko, pisane łącznie, rok 2010, Przejście 2012, Mantry 2015 i Zasiewanie chmur 2017. Książki te przyjmowane były życzliwie. Łukasz Rudziński w portalu trójmiasto.pl pisał o mantrach tak. Patryk Zimny to poeta świadomy, także swoich poetyckich ułomności. Nie stara się ich maskować, wyczuwając, że podkolorowując swoją poezję i sprowadzając ją do wymiaru zgrabnej, polukrowanej, wierszowanej laurki, straciłby to, co jest największą jego siłą – autentyczność. To właśnie sprawia, że wiersze Zimnego wyrastają ponad zdecydowaną większość prób poetyckich jego kolegów. Pod koniec tej recenzji dziennikarz pozwala sobie udzielić poecie kilku rad. Otóż czas wychylić się poza doświadczane zewsząd odautorskie ja, poszukać refleksji nieco dalej, poddać intelektualnej transformacji świeże, doskonale wyczuwalne emocje, wejść na kolejny poziom wtajemniczenia, porzucić wierszoterapię na rzecz poetyckiego kreowania rzeczywistości na nowo. Proszę Państwa, w przygotowaniu jest nowy tom wierszy Patryka Zimnego o intrygującym tytule Dłuży się miasto, którego roboczą wersję otrzymałem niedawno od autora. Roboczą nie znaczy rozgrzebaną, nieskończoną, chaotyczną. Poeta zastanawia się raczej nad tym, czy jakiś wiersz z tomu ująć, czy jakiś inny do niego dodać. Ot, takie dylematy, z których czytelnik nie zawsze zdaje sobie sprawę, a które przy skupionej lekturze naprawdę rzutują na odbiór całości. Wracając do życzeń recenzenta portalu trójmiasto.pl, by Patryk Zimny oderwał się od siebie i odważniej kreował rzeczywistość, wydaje mi się, że nowy tomik życzenia te spełnia z nawiązką. Posłuchajmy 2 wierszy Patryka Zimnego z tomu Dłuży się miasto, a do wysłuchania kolejnych zapraszam Państwa już za tydzień. Deficyt. Lata mijają, więc masz coraz więcej dystansu do siebie. Inni mówią, że to normalne, ale też biorą cię bardziej na dystans. Nic w tym dziwnego. Ewentualnie wykluczając whisky, wina, winyle, które im starsze, tym lepsze, wliczając jakość. A ciebie traktują jak inne starzejące się na tym rynku dobra. Podlegasz licytacji jako produkt przeciwko innemu, który ma mniej wad. Mógłbyś się postawić w sytuacji 20-letniego Mercedesa sprowadzanego z Niemiec, albo jako blok z płyty, któremu zabrakło windy, podziemnego garażu. Czego nie zrobiłeś w przeszłości? Przyszłość przeniesie za ciebie dalej w przeszłość. I tak oto przeszłość będzie twoją teraźniejszością. Liczby nie kłamią. Codziennie 30 tysiącom iPhone'ów udziela się pogrzebów. 2/3 PlayStation 1 nieodwracalnie uciekł laser. Co prawda zachowały się kompakty, ale i tak zginą w sieci nowszych, bardziej elastycznych modeli z lepszym interfejsem. Megapiksele na mini penis. Wiersz bez tytułu. Robiłem to oburącz. Tak bardzo bolały mnie plecy. Robiłem to szczerze, jak pies szczekający na powitanie. Myślami byłem gdzie indziej. Robiłem to rzadziej, potem częściej, na raty. Słońce docierało do ciała, schodziło z kości, z krawki. Byłem z tym sam.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Czesław Miłosz, Schłopa Król. Jakiś czas temu zaprezentowałem Państwu inny wiersz Czesława Miłosza z tomu zatytułowanego Król Popiel i inne wiersze, wydanego w 1962 roku przez Instytut Literacki w Paryżu. Wiersz na ścięcie damy dworu był troszkę frywolny, troszkę obsceniczny. Było w nim mnóstwo ironii i szczypta cokolwiek rubasznego poczucia humoru. Wiersz Schłopa Król napisany jest w tym samym duchu. Powstał u schyłku lat 50., kiedy poeta przebywał we Francji. Przypomnę, że we Francji w 1951 roku Miłosz poprosił o azyl polityczny i przebywał tam do czasu, aż w 1960 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał literaturę słowiańską na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz na Harvardzie. Dzisiaj o tym wszystkim można mówić bez emocji, ale wtedy decyzja o pozostaniu na Zachodzie była jednoznaczna z krajową anatemą. Miłosz na długie lata został objęty ścisłą cenzurą. Wśród studentów polonistyki jeszcze w latach 70. krążyły legendy o jego książkach, dajmy na to o zniewolonym umyśle z 1953 roku, ale mało kto je czytał. Zapomniany, czy raczej zakazany w Polsce, wyobcowany na emigracji, usiłował znaleźć właściwy ton do przekazania swoich emocji. Trudno się zatem dziwić, że liryka osobista Miłosza ciążyła w stronę liryki maski. Wiersz Schłopa Król jest tego najlepszym przykładem. Podmiot wiersza, umieszczony pośród tych, co skaczą, mizdrzą się i chwalą, siłę czerpie z tego, co go uwiera i zdaje się przytłaczać. Czyta Jarosław Tyrański.
Czesław Miłosz, Schłopa Król. Nie umiem jeść widelcem, gniecie mnie korona. Po diabła mnie ubrali w te ich aksamity. Kobieta w złotej sukni to jest moja żona. Jakby mnie dośmiał dziwek z mojej dworskiej świty. Szepty wokół mnie, pląsy i parle france. Co trzeba mówić prosto, wykręcę za wile. Grzeczności sobie wzajem prawią oszukańcze i trzepią się parszywcy, mdlając jak motyle. Patrzę na nich udając, że spuszczam powieki w tłustej drzemce.
i co dzień tak strugę wariata. Taki już im zostanę w pamięci na wieki. Innego, wiem to, nigdy nie zobaczę świata. A mnie co? Mam nienawiść. Ta we mnie się jarzy, lampa mnie radująca, pochodnia weselna. Co myślę, nikt nie zgadnie z głupkowatej twarzy. I tak, a nie inaczej, życie mi się spełnia. Tylko przez nich, co skaczą, mizdrzą się i chwalą, czuję, że jestem ogniem, krzemieniem i stalą.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.